Cześć, z tej strony Piotr, a z tamtej strony...
Czyszczę wąsy, bo właśnie piję i muszę chyba je przyciąć, bo mi zostaje na nich płyn. Też tak masz?
Tak, niestety. Niestety, ostatnio się złamałem i przyciąłem jeszcze bardziej niż zazwyczaj, ale powstrzymałem się w porę, bo niestety często jak przycinam wąsy, to wpadam w taką w złowrogą pętlę i z jednej strony przytnę za mocno, to z drugiej strony wyrównam, ale znowu przytnę za mocno i potem kończysz bez wąsów, a nie chcesz kończyć bez wąsów. Tak czy inaczej, wy słuchacie Czego Słuchać pierwszego w tym roku, Czego Słuchać, w którym dowiecie się nie tyle czego słuchać, ale...
Czego warto posłuchać. Nie nadajemy co miesiąc, ale nadajemy jak zwykle szczerze, jak zwykle z najlepszej jakości muzyką, a więcej tej muzyki jeszcze znajdziecie w playliście Czego Słuchać 2024, link w opisie. Od każdego z nas po 3 albumy, nie mówię tylko tutaj o Piotrze, ani o sobie, ale też o Tomku, który wpadnie również opowiedzieć o kilku albumach. Nie wiem, czy trzech, możliwe, że trzech, może więcej. Kto wie, bądźcie, zostańcie z nami, a się przekonacie. Powiedz, masz jakiś może motyw przewodni wszystkich tych dzisiejszych albumów? Coś spina ze sobą, może poza gatunkiem?
No właśnie, tym jedynym wspólnym motywem byłby tutaj gatunek, ale tak naprawdę każdy z nich prezentuje do niego bardzo inne podejście. Może one są w ten sposób połączone, że każdy z tych trzech projektów, o których dzisiaj opowiem, nie jest odtwórczy, ale stara się to rzeźbić na swój własny sposób. Chociaż w jednym przypadku autorska wizja jest nasycona bardzo, bardzo mocną inspiracją, ale też zembrejsowaniem tej inspiracji i dzięki temu, jak mocno ta inspiracja zostaje samouświadomiona przez ten zespół, to też wyraźny staje się ten autorski sznyt, jeśli to ma sens, co mówię. Jeśli nie, to za chwilę wyjaśnię, o co mi chodzi. A u ciebie? Jest jakiś wspólny motyw dla...
Tak, właśnie... Okay. Właśnie jest, dzisiaj się zorientowałem. Myślę, że wszystkie te trzy albumy w jakiś sposób pokazują rozczarowanie życiem w postkapitalistycznym, w późnokapitalistycznym świecie. Pokazują swoją złość na tą sytuację w różny sposób, przybierając różne perspektywy, przybierając też różny poziom tej agresji. Nie zawsze agresji, czasami też różnych innych emocji, ale o nich opowiem. W każdym razie tym głównym motywem może być taki po prostu motyw jak życie w późnym kapitalizmie.
No rozumiem. U mnie lirycznie płyty skupiają się raczej na człowieku wyrzuconym w pustkę dziczy i walczącym o przetrwanie i dowiadującym się prawdy o sobie albo o rzucaniu jakichś zaklęć. No to co kto lubi?
No to wciąż można by to było podciągnąć pod mój temat.
Tak, chyba tak. To prawda.
Chyba tak.
To co, opowiesz mi, na czym polega to, że zaszczane dżinsy są fajne?
A co, nie czujesz tego, że są fajne?
Z moich limitowanych doświadczeń własnych niezbyt. Raczej są czymś, czego
niezbyt
należy
unikać. Nie, już trochę w tym siedzę i powiem ci, że całkiem wygodnie po kolejnym razie się przyzwyczajasz do tej intensywności tych doświadczeń, więc im później, tym coraz bardziej to naturalne się dla ciebie staje, więc jak najbardziej mogę polecić.
To jest w ogóle jakieś nowe odkrycie, czy coś, co ci towarzyszy już od dłuższego czasu?
No już można powiedzieć, że czekaj, 7 lat, to moje było pierwsze doświadczenie z Pissed Jeans, jakoś tak, no. Więc można powiedzieć, że jestem koneserem. Pierwsze doświadczenie mogą być takie trochę odrzucające, ale z każdym następnym, no zdecydowanie. Wyciągasz z tego coraz więcej dla siebie.
Rozumiem. Opowiedz mi o tej płycie. Gdzie jest to rozczarowanie? I jak muzyka się
rozczarowanie? To ty mówiłeś tutaj o rozczarowaniu. Aha, rozczarowanie tym.
Kapitalizmem.
Rozczarowanie muzycznego tutaj życia w późnym kapitalizmie. Oni przybierają akurat bardziej taką jawnie sarkastyczną pozycję obserwatora, komentatora, ale często przybierając też różne perspektywy. Zaczynając od końca, chyba z najbardziej radio-friendly utworem Moving On, który ma bardzo taki jednostajny beat na perkusji. Wydawać by się mogło, że łącząc go z Half Divorced, nie, z tym odniesieniem do małżeństwa, do rozwodu. Można by było pomyśleć, że Moving On na koniec jest to utwór o tym, że ta postać przeżywa przez cały album jakieś rozterki i na koniec daje sobie tym rozterkom odpłynąć. Nie, to jest utwór o gościu, który żałuje tego, że sprzedał swoją brudną bieliznę do internetu. No i reszta utworów jest w podobny sposób tongue in cheek skonstruowana. Jest utwór o rodzicach helikopterach, jest utwór o tym, że nie, gdziekolwiek się nie pojedzie i tak jest źle.
Same fajne.
Więc w sumie fajnie, więc po co w ogóle gdziekolwiek jeździć i wymienia tak kolejne miejscowości, potem wymienia kolejne lokalizacje, wychodzi poza ziemię i wymienia, że tutaj słabo, tutaj źle, tutaj niedobrze, więc po co się w ogóle ruszać, po co w ogóle coś zmieniać. Trochę to takie może odniesienie do naszego własnego sumienia i tego, chociaż o czym Dead Kennedys kiedyś śpiewali, czyli Give Me Convenience or Give Me Death, na ile jesteśmy w stanie zrezygnować z naszego własnego komfortu, żeby rzeczywiście pójść za jakąś zmianą, być powodem do tej zmiany, albo rzeczywiście za nią w jakiś sposób podążyć, no bo to już nie jest historia, gdzie underdog walczy z wyłącznie z jakimś złym przybyszem, ale my tutaj musimy też walczyć naszym własnym komfortem do tego, żeby rzeczywiście jakaś zmiana na lepsze zaszła, a najpierw musimy dokonać tego regresu, przyjąć to do siebie, że jednak te warunki się nam na jakiś czas pogorszą, zanim się poprawią. Taki feeling od tego albumu złapałem. Dead Kennedys, myślę, też jest dobrym odnośnikiem, zwłaszcza jeśli chodzi o teksty. Są, wydaje mi się, Peace Jeans trochę takim zaktualizowanym głosem Biafry w tym 2024 roku. A jeśli spodobał wam się ten album, to sprawdźcie też sobie ich poprzedni While of Now. Też jak najbardziej warto. Długo czekałem, bo 2017 to jest ten rok, w którym się While of Now ukazał i od tamtej pory czekałem, aż wydadzą coś nowego. Trochę zaskoczyli mnie tym albumem w tym roku i bardzo fajnie. Jeden utwór, który mógłbym polecić, może nie polecę jednego, polecę dwa. Moving On, bo jest to taki najprzyjemniejszy utwór z całego albumu, ale nie oddaje to, jak reszta tych utworów brzmi. A z drugiej strony chociażby Cling to a Poison Dream. O, to jest utwór, który też w jakiś sposób oddaje już lepiej zawartość muzyczną samego albumu.
Lubię piosenki, które w jakiś sposób opierają się na listach, które polegają na wymienianiu rzeczy. Rzadko je dostaję. Jak już dostaję, to zazwyczaj są fajne. Mi na przykład bardzo spodobała się Bye Bye Kim Gordon, bo zacząłem się właśnie brać za odsłuchiwanie tych jej nowych rzeczy. I Peace Jeans, kurde, no posłucham. Zachęciłeś jak najbardziej.
Nie jest to najcięższa moja propozycja z dzisiaj, a i tak jest dosyć ciężka, no bo jest to hardcore, może powinienem o tym wspomnieć na początku.
Jeśli miałbym użyć jednego słowa, które według mnie najlepiej opisuje zespół Ciśnienie, byłoby to słowo konsekwencja, głównie dlatego, że kojarzy mi się, czy odnosi się według mnie do elementów, które w muzyce grupy najbardziej mi pasują, ale i też do tego, co zauważyłem na ich najnowszej płycie Zwierzakom i co mniej siedzi mi, jeżeli chodzi o ten zespół. Ciśnienie konsekwentnie podążają ścieżką, którą obrali kilka lat temu już przy pierwszej płycie i cały czas nagrywają oryginalną, trudną do sklasyfikowania muzykę. Wynika to nie tylko z faktu, że zespół ma dosyć ciekawe instrumentarium, ale też z tego, że grupa potrafi łączyć w dosyć niekonwencjonalny sposób różne gatunki muzyczne. Na Zwierzakom mamy coraz silniej wyczuwalne elementy free jazzu i contemporary classic, głównie chyba dzięki dołączeniu do grupy nowych osób, czyli Łukaszowi Kozerze grającego na pianinie oraz Monice Muc, która obsługuje saksofon barytonowy. Monika, która współtworzy również kwartet ONE, jest autorką mega ciekawych polirytmicznych i dysonansowych odjazdów oraz pięknych solówek, jak chociażby te na początku piosenki Bydło, czy w okolicach połowy piosenki Koniec. To najbardziej wyraźna zmiana w stosunku do tego, co zespół grał na wcześniejszych płytach, chociaż i Łukasz robi różnicę, dodając swoim pianinem dramaturgii i budując bardzo ciekawy nastrój. Ale wracając do tego niekonwencjonalnego łączenia ze sobą różnych gatunków muzycznych, to chociażby w piosence Bydło mamy prawie że doom metalowe dropy, a w piosence, w długim wstępie do piosenki Wszyscy zdechniemy, zespół serwuje takie około post-rockowe, showgazowe eksperymenty, które są argumentem na to, po raz kolejny, tak jak w przypadku wcześniejszych płyt, żeby muzykę Ciśnienia porównywać do muzyki Godspeed You the Black Emperor. Bo też mało jest na polskiej scenie muzycznej zespołów, które właśnie te gatunki łączą ze sobą w tak ciekawy sposób, zresztą nie tylko te różne gatunki łączą ze sobą w bardzo ciekawy sposób, zabierając słuchacza za każdym razem, przy każdej piosence, przy każdej płycie, taką intensywną i intrygującą podróż. Ta intensywność jest tutaj dosyć ważna, mimo że kompozycje są długie i rozwijają się dosyć powoli, to Ciśnienie potrafi rzucać i miotać słuchaczem, ale też usadzić go na miejscu, wręcz czasem na baczność, albo czule pogłaskać. Na Zwierzakom, czyli trzeciej płycie grupy, widzę tu jednak w tej konsekwencji pewną powtarzalność i rutynę. Głównie dlatego, że utwory zespołu opierają się na bardzo podobnym schemacie, który chciałbym, żeby oni wreszcie przełamali. Po drugie, nagrywanie albumów na żywo daje słuchaczowi poczucie wyjątkowości i incydentalności tego zjawiska, które dzieje się przed nim, ale z drugiej strony definiuje to jednakowe brzmienie płyt grupy, którą chciałbym usłyszeć z takim bardziej zniuansowanym, dopracowanym miksem przy nagrywaniu poszczególnych ścieżek instrumentów w studio jedna po drugiej. To nie zmienia jednak faktu, że Zwierzakom, tak jak i każda inna płyta grupy, daje masę ekscytujących przeżyć i też możliwość odklejki totalnej od czasu i przestrzeni.
To ode mnie Apophatic Wilderness projektu Verberist. Jeśli gdzieś wam świta nazwa tego zespołu, ale nie możecie do końca sobie gdzieś tego przybić na mapie, no to przypominam, Nowa Zelandia. Jest to drugi zespół, którym udziela się Jamie Somera, którego kojarzymy przede wszystkim z Ulcerate. Jakoś tak się fajnie ułożyło, że w tym roku dostajemy od niego aż dwie płyty. No i Verberry jest to projekt utrzymany w black metalowej stylistyce, bardzo, bardzo obficie czerpiący ze sceny francuskiej, do tego stopnia, że przy okazji ich poprzedniej płyty, którą też chyba omawiałem na naszym kanale, Adumbration of the Veiled Logos, no to troszkę można mieć wrażenie, że obcowało się z Deathspell Omega Juniorem. Tutaj zespół jakby przestaje w ogóle udawać, że jest tym Deathspell Omega Junior. Na tej płycie te wpływy są cały czas bardzo mocno słyszalne. Powiedziałbym wręcz, że zostały jeszcze bardziej wyciągnięte, uświadomione. To już nie jest zespół, który chce grać, udawać kogoś, po prostu bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, czym się jarają, ale zdają też sobie sprawę, że Deathspell Omega nie są. Jeśli przyjrzymy się produkcji, przyjrzymy się formom tych utworów, no to są dużo bardziej poukładane. I ten arsenał brzmieniowy, który zbudował Deathspell Omega, tutaj po prostu zostaje wykorzystany do robienia muzyki progresywnej w takiej bardziej przewidywalny, ale też całkiem satysfakcjonujący sposób. Gdy słucham Deathspell Omega, często mam wrażenie, że nie wiem, dokąd oni za chwilę podążą. Ten chaos, który wymyka się im z rąk, a jednak jakimś cudem nad nim panują, jest po prostu bardzo, bardzo trudny do zreplikowania i wiele zespołów, które w Deathspell Omega jest zapatrzone, próbuje właśnie jakoś to przetworzyć po swojemu, ale wykłada się na tym, potykają się o własne nogi. A tutaj jakby przez ten szacunek i samo uświadomienie tych wpływów The Apophatic Wilderness to naprawdę bardzo, bardzo dobra, poukładana płyta. Jeśli lubicie black metal niepokojący, rozedrgany, właśnie naszpikowany dysonansami, ale też nie chcecie rzucać się w jakiś sztorm, nie chcecie się rzucać w jakiś tornado dźwięku, tylko cały czas jakby obcować z muzyką, która jest ekstremalna, ale da się w niej zorientować, no to koniecznie tę płytę sprawdźcie. Trochę w ogóle dziwne, że tak zupełnie bokiem przechodzi ta premiera, tak jak zresztą poprzednia, że w ogóle bokiem przechodzą te premiery z Norma Evangelium Diaboli, może już się nasyciliśmy akurat tym black metalem. My, w sensie, no, publiczność, tak? No, ale ciekaw jestem, czy wam się spodoba, mam nadzieję, że tak.
Mam szczęście do death metalu z New Jersey. Do gatunku wprowadziła mnie legenda, Incantation, która została założona właśnie tam, a 2 lata temu miałem przyjemność recenzowania ostatniej jak dotychczas płyty zespołu HAT, czyli All That Was Promise, która momentalnie wskoczyła w moją death metalową topkę i tam pozostaje do dziś, prawdopodobnie długo z tej topki nie spadł. W tym roku, już na samym początku, totalnie pozamiatał mną Engulf i jego The Dying Planet Weeps. Jego, bo Engulf to jednoosobowy projekt gitarzysty zespołu Blasphemous, który porusza się w nieco innej stylistyce, czyli black and death metalu z naciskiem na black. Halen Krosigos to osoba niezwykle uzdolniona, co udowadnia właśnie na swojej najnowszej płycie, bo The Dying Planet Weeps to album złożony z kompozycji, składający się z kompozycji bardzo złożonych, polirytmicznych, wypełnionych sporą ilością riffów i agresywnością, ale bardzo fajnie ujarzmiony przed autorem. Jeśli więc wasze podejście do muzyki łączy się stricte z takim konserwatywnym minimalizmem, to odradzam ten album, bo gdzieś tu naprawdę bardzo dużo od samego początku aż do ostatnich dźwięków. Dysonanse przeczytają się tutaj z ultra ciężkimi dropami, chyba najlepsze w piosence Withered Sounds Collapse, a liczba melodii okrojona jest tutaj do absolutnego minimum. Takie melodie dostajemy dopiero w 4. piosence na płycie Ominous Grandeur, co ciekawe płynie ona z basowego solo, a nie gitary elektrycznej. Jest to jednak tylko wstęp do utworu, bo cała jego reszta jest bezczelnie brutalna i pokręcona rytmicznie i tonalnie. Natomiast zamiast tych melodii, Hal proponuje słuchaczowi piękne pasaże i bardzo ciekawe wstawki. Pierwszy utwór na płycie otwiera intrygujące intro z gitarami podbitymi partiami syntezatora, co tworzy aurę takiego kosmicznego mistycyzmu. Podobnie jest w piosence otwierającej album, ale też 2 ostatnich, czyli Earthborn i tytułowej The Dying Planet Weeps, co tworzy taką bardziej atmosferyczną i mniej bezczelnie brutalną część albumu. Earthborn zwieńczony jest przepiękną solówką i płynnie przechodzi w ostatni utwór, w którym z kolei dialog gry talerzy oraz partii gitary pięknie dopinają całe wydawnictwo. Jestem też fanem brzmienia tego albumu surowym i selektywnym, ale jednocześnie żywym, takim, które możecie kojarzyć chociażby z wydawnictw Skorgatz czy pierwszych albumów Ulcerate. Przepadam również za cudowną okładką Para Olafsona, który wcześniej tworzył artworki zdobiące albumy chociażby Abyss and Dawn, Aborted czy ostatniego Exodus.
To jest dzisiaj najlżejsza propozycja ode mnie. Też mnie ten album zaskoczył. Trochę zapomniałem o Yard Axe, a trochę przypominaliście mi o nim na Discordzie, także dzięki za to. O The Overload rozmawialiśmy z Mateuszem, obecnie Mateusz pisze do Noise Magazine, więc zapraszam tam do odczytu. Rozmawialiśmy z nim na temat debiutu Yard Axe i to jest post-punk 2022 rok, więc szczytowy czas dla powrotu gatunku, a raczej jego nowego wcielenia. O ile mi się ten album podobał, tak szybko wypadł mi z głowy. Mowa tutaj o pierwszym ich albumie, o ich debiucie The Overload. Jeśli chodzi za to o Where's My Utopia, jest zdecydowanie ciekawiej, mniej minimalistycznie. No i po raz kolejny mam okazję zrobić takie sprawdzam, jeśli chodzi o zespół właśnie post-punkowy, brexitowy, żeby zobaczyć, czy gdzieś już zaczęli ewoluować dalej, odchodzić od swojego typowo postpunkowego początku, no i tutaj odchodzą. Jest to w ogóle album, można powiedzieć, koncepcyjny. Zaczął się początkowo jako koncept albumu jednym z roadich U2. Na szczęście YouTube się tutaj nie pojawia. Im dalej w las, wydawać by się mogło trochę takie spojrzenie wokalisty Yard Axe na swoją przeszłość, na siebie, na swoją przyszłość, trochę zastanawianie się nad tym, gdzie się znajduje, gdzie jest ta jego utopia, którą mu obiecano. Czasami nie wiadomo, czy mówi o sobie, czy mówi o jakiejś personie, którą skonstruował na potrzeby danego utworu. Mi się tego słucha trochę jak pewnego rodzaju musicalu, rock opery, gdzie podążamy za tą postacią, obserwujemy ją w różnych etapach jej życia. No jest to postać, która gra w zespole i nagrywa hity. Na koniec rozmawia z terapeutą, zastanawia się nad tym, gdzie chciałby być, dochodzi do wniosku, że chciałby się przenieść na wieś, chciałby spokojniejszego życia, nie chce być w tym pędzie, nie pasuje mu ta kariera, nie pasuje mu to życie, które wymaga od niego cały czas tych poświęceń. Od strony muzycznej jest tu dużo więcej sampli, dużo więcej inspiracji hip-hopem, takim hip-hopem jak chociażby The Streets Mike'a Skinnera, ale te sample też są ciekawie użyte, bo co prawda są to często sample typowo hip-hopowe, często ze skreczami, ale też wrzucone czasami do kotła są takie smaczki jak efekt dźwiękowy UF z Robloxa, więc jest to bardzo ciekawa przejażdżka, album, do którego można sobie wyobrażać różne układy taneczne, które mogłyby się zdarzyć na deskach jakiegoś teatru. Poleciłbym najpierw We Make Hits, który jest ich takim najbardziej przebojowym utworem. Jest utworem, który nie kojarzy się z taką postpunkową, lekką zamułą miejscami. A z drugiej strony może Vineyard for the North, żeby trochę odkryć ich tą bardziej stronę dostępną, spokojniejszą. Chociaż no jest tu dużo na tym albumie utworów, które da się wyciągnąć i one same w sobie opowiadają ciekawe historie, jak chociażby Down by the Stream, gdzie czy to wokalista, czy to jakiś podmiot zaczyna mierzyć się swoją przeszłością jako bully, jako osoby, która się znęcała w szkole nad innymi i widzi ten krąg przemocy, który krąży w jego rodzinie, który on powiela, zachowując się w ten sposób, mimo tego, że nie chce tego robić.
Niemal 2 lata po swoim ostatnim pełnym wydawnictwie, czyli epce Athens, londyńskie punkowe, queercore'owe trio Shooting Daggers wraca z nowym albumem zatytułowanym Love and Rage. Już kilka minut z materiałem i można wyczuć, że zespół poczynił spory krok zarówno pod kątem brzmieniowym, jak i kompozytorskim, podczas gdy Athens kojarzy mi się z takim wkurwieniem i krzykliwym buntem, tak Love and Rage raczej kojarzy mi się z entuzjastycznym aktywizmem, który również podkręcony jest wkurwem. Płyta zawiera dosyć zróżnicowane jak na hardcore punk piosenki, które łączą w sobie przebojowość, stylistyczny eklektyzm i niezmiennie ognisty temperament. Owy temperament przejawia się głównie przez takie skatepunkowe flow, które emanuje z bardziej energetycznych piosenek na płycie i tak jest chociażby w Der, które zawiera bardzo przejmujący tekst, tak jest w prostych i bezpośrednich Not My Rival, Bad Seeds czy Wipeout, które rozpoczyna i kończy się skateboardowymi wstawkami. Do tego skatepunkowego flow nawiązują jeszcze 2 piosenki, które wyróżniają się kilkoma elementami na tle pozostałych na płycie. Smak urozmaicony jest dreampopowymi rozmyciami, które bardzo fajnie kontrastują z energetycznym refrenem, co mocno kojarzy mi się z ostatnim jak dotychczas albumem Turnstile. W Tunnel Vision dostajemy riff poszatkowany efektem a la vibrato, który kontrastuje z takim bardziej klasycznym punkowym i to daje utworowi flow, które mi kojarzy się ze skrzyżowaniem chociażby Cerebral Palsy z Pissed Jeans. Doskonale wypadają też piosenki, które odjeżdżają nieco od hardcore-punka. Na przykład A Guilty Consciousness and Accuser to piękna ballada, która osadzona jest gdzieś między dream popem a postpunkiem. Zamykająca cały album Cave / Outro to również ballada, ale usłyszycie tutaj tylko śpiew i grę na pianinie, co bardzo fajnie zamyka, dopina cały krążek. A tytułowej Love and Rage bardzo blisko do grunge'u, moim zdaniem szczególnie do Dinosaur Jr., głównie przez to, jak zmiksowane są lekkie, wzruszające wokale i jak korespondują one z partią gitary. No i szalenie podoba mi się proste teksty napisane na album, którymi w kilku słowach Sal Palagrin, czyli główna wokalistka tria, oddaje nastroje queerowego środowiska. Przykładem niech będzie chociażby fragment They Say Be Quiet, Polite, But I'm Ugly, I'm Mad z piosenki Bad Seas, które fajnie oddaje ten queerowy nonkonformizm i niesubordynację w stosunku do staroświeckich norm społecznych.
No to do mnie Hoplites i płyta Paramynomeni, czyli chiński projekt grający black metal i śpiewający ten black metal grający go po grecku. Jest to bardzo egzotyczne połączenie, ale chyba nie aż tak egzotyczne jak dźwięki, które tutaj dostaniemy. I nie jest to wcale powtarzanie po Varathron czy Rotting Christ, nie jest to też azjatycka batuszka, czy tam Cult of Fire, tak, jeszcze dalej na wschodzie szukające inspiracji. Nie. Hoplites grają bardzo połamany, bardzo nowoczesny black metal, który absolutnie nie boi się sięgać do miejsc takich, wydawałoby się, dla tej muzyki bardzo nieoczywistych. Mamy tutaj trochę dęciaków, mamy tutaj nawet trochę dżentu, mamy dużo bardzo technicznego grania, ale cały czas jest to mieszanka prawdziwie wybuchowa, prawdziwie agresywna i nie ma raczej wątpliwości, że cały czas właśnie o tym black metalu mowa. Chociaż, gdy ja pierwszy raz zderzyłem się z tą płytą, to miałem wrażenie, że obcuję z czymś na miarę black jazzu Shining, że tu jest właśnie coś takiego jak błyskawica złapana w butelce, coś co właśnie bardzo chce z tej butelki wyskoczyć, sprawić, że wasze głośniki staną w płomieniach. Chyba ta energia jest najmocniejszym punktem tej płyty. Ona troszkę bierze górę nad strukturami utworów, nad kompozycjami. Nie ma aż tylu dobrych piosenek, jest za to wiele bardzo dobrych momentów. Jest bardzo wiele momentów, które sprawiają, że no, bicie serca przyspiesza, że chce wam się aż podskoczyć na chodniku, jeśli gdzieś idziecie, albo zacząć wymachiwać pięściami. Przy czym jest to agresja taka inna niż zazwyczaj w black metalu. Nie ma tutaj peanów do zagłady nuklearnej, nie ma tutaj wbijania gwoździ w chrystusowe ciało, już chyba tymi black metalowymi gwoździami tak podziurawione, że można by z niego zrobić duszlak. Nie, to jest po prostu jakiś żywioł. Też to właśnie, jak te wpływy z innych gatunków są to wykorzystywane, bardzo, bardzo mi się podoba. Na pewno jest to przygoda. Mam nadzieję, że Hoplites nie będą wydawać albumów zbyt często, bo jak dotąd wydaje się, że no po prostu mają bardzo dobrą pasę i nie dopada ich, że tak powiem, przerost formy nad treścią albo to zmęczenie materiału. Mam nadzieję, że tak zostanie i chciałbym móc się jarać po prostu każdą kolejną płytą tego zespołu tak mocno, jak podoba mi się ta.
Jest tutaj dużo. Dużo się dzieje. Bardzo mnie to zaskoczyło, tak sobie słuchałem i miałem takie, okej, a tu nagle jakieś dęciaki się włączają w to. I najmocniejsza rzecz ode mnie z moich propozycji jest na koniec Eyeflis, album Eyeflis. To jest zdecydowanie ten najcięższy, najgłośniejszy, najbardziej brutalny. Jest to hardcore, który kojarzy mi się w pewien sposób nawet z Neurosis. Może nie jeśli chodzi o ich podejście do kompozycji, ale jeśli chodzi chociażby o głos wokalisty, to po pierwsze. Po drugie o taki ciężar, takie dociążyli tutaj konkretnie ten album. Same teksty no też kontynuują ten wątek, o którym mówiłem. No zaczyna się mocno Trepanation Summer i potem jest tylko coraz negatywniej, coraz bardziej tak dobijająco i też pod kątem muzycznym jest ten ciężar, jest ta złowrogość, no jest to album, który jest potężny, który po was po prostu przejedzie i chce się mimo wszystko wracać do niego.
2024 rok ma naprawdę dobre otwarcie, jeżeli chodzi o rap. W lutym ukazały się dwie świetne płyty. Pierwsza to Nie napiszał o nas książek Pękatego i Kuzyna, a dosłownie chyba dwa dni później Trzecia szyna to ja dzisiaj przybliżę wam i powiem wam kilka słów o tej pierwszej.
W mojej pamięci obrazy krzywe są żywe, nauczyłem się nie żywić urazy uwagą dziwek.
O albumie nawinął mi ziom w klubie muzycznym, w którym pracuję, kiedy to właśnie rozmawialiśmy sobie o muzyce, dzięki Adrian. Wysłał mi linki, z grubsza opisał, co materiał zawiera, więc miałem wszystko, co potrzebuję, żeby sprawdzić, co faktycznie znajduje się na Nie napiszą o nas książek. Kiedy spotkaliśmy się w Piątym Domu kilka tygodni później, czyli w tym klubie muzycznym, w którym pracuję, w Katowicach, to stwierdził, że chyba płyta mi podeszła, co zaobserwował po moich stories. I tak, faktycznie można było to zaobserwować na moich stories, ponieważ łącznie wrzuciłem chyba połowę albumu. Mega zaskoczyło mi to, jak dojrzały, spójny i kompletny jest to materiał, ale też Pękaty i Kuzyn to nie są żółtodzioby, więc nie wzięło się to znikąd. Zacznę od producenta. Otóż Kuzyn już na swoich poprzednich wydawnictwach wykrywał bardzo ciekawy klimat, taki bardziej 70s-owy, soulowo-jazzowy. To można było usłyszeć chociażby na albumach Kota Coolera czy też Tuwima. Tutaj jednak mamy bardziej taki klimat mroczny i niepokojący, co też doskonale spina się z Nawiką i przekazem tego. Kuzyn czasami dosyć niekonwencjonalnie traktuje bębny, które są momentami dodatkiem do wstępu piosenki po to, by później wejść z całą swoją mocą i nadać jej taki pełni kolorytu. Tak jest chociażby w Mrocznym Ambarasie, dźwiękującym letniaczku, ale najczęściej jednak są to potężne, tłuste partie perkusji, które wbijane są bez przesadnej kwantyzacji, bez przesadnej kompresji, tylko lekko na swingowo, co nadaje im po prostu takiej organiczności. Producent doskonale aranżuje też partie syntezatorów, które nadają ton tym kompozycjom i czasem, tak jak bębny, są tylko dodatkami, czy takimi ornamentami prześlizgującymi się gdzieś w tle, a czasem to świetne, pełne lidy, które wraz z samplami brzmią, jakby wycięte były z polskiej szkoły jazzu czy art rocka lat 70. Mamy więc nieoczywiste akordy, szarpane linie basu i doskonałe partie dęciaków. Dzięki temu w piosenkach takich jak 83 Premium, Niepokój, Battlefield albo utworze tytułowym mamy coś z brzmienia chociażby Anawy, Martyny Jakubowicza, Andrzeja Załuchy czy Krzysztofa Komady. Zresztą w 83 Premium słychać to także w samej Nawice Pękatego, który wymienia różnych ciekawych artystów właśnie z lat 70., 80., których brzmienie muzyki można usłyszeć również na Nie napiszą o nas książek. Zresztą to klimatyczne, bojejące, luźne, ale dopracowane pętle, które stają się przekładać takim detroitowską szkołę typu Apollo Brown na muzyczny język polski, ale w klimacie retro. A korzystanie z wysamplowanego dialogu CJ'a z GTA wraz z taką neosoulową gitarą w drive-by, obok tego, co wymieniłem wcześniej, tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że to jest dobry trop skojarzeń. Przechodząc jednak do MC, to Pękaty pisze życiówki, w których odnajduje sporo swoich własnych czy to skojarzeń, przeżyć, czy też punktów widzenia. Raper nie unika nawiązań do tego, co obserwuje we współczesnej Polsce, zarówno pod kątem zmian społeczno-politycznych w naszym kraju, ale też perspektywy ludzi, którzy żyją w cieniu ważnych wydarzeń ostatnich lat. Raper otwarcie mówi o walce ze stanami depresyjnymi, o tym, co najbardziej motywuje go do życia, czyli o swojej najbliższej rodzinie, ale też o próbie wyciśnięcia jak największej ilości promyków nadziei, mimo rozczarowań i zawodów związanych z dorosłym życiem. Krytykuje mocno kapitalistyczne i konsumenckie podejście do życia, które często przejawia się wśród pokoleń wychowanych w postkomunistycznej Polsce, ale też krytykuje bezmyślny i wyniszczający pęd za karierą. Czasem jest też nieco lżej i luźniej, jak chociażby w Drive-by Letniaczku czy Red Alert, ale nawet w tych piosenkach czuć nutkę goryczy, pokory wobec życia i pragmatyzmu, co według mnie w ogóle charakteryzuje teksty Pękatego. Mega ujął mnie też tekst do piosenki Hazard, bo mimo, że nie mam z nim problemu, to jednak betuję dość często i uważam, że nie znam rozczarowania ten, komu na kuponie z zakładami na kilka stów nie wszedł tylko i wyłącznie jeden ultra pewniaczek. A całość uzupełniają niezwykle udane featuringi, chociażby Kuby Knapa, Pyrksona Fiska, Bartka Koko czy Corsona.
A przy okazji kolejnej rekomendacji chciałem podzielić się z wami moim zeszłorocznym odkryciem, czyli fantastycznym projektem z Finlandii Hail Conjurer. Hail Conjurer to jednoosobowy projekt Harry'ego Koukanena, który gra chyba w 10 różnych zespołach i nie wszystkie z nich są metalowe, ale akurat Hail Conjurer na wskroś metalowy jest, chociaż na ich najnowszej płycie, a jego najnowszej płycie Satanic Phenomenology trochę ten metal się przetyka z kosmiczny music, jakimś dziwnym ambientem, dungeon synthem, jak zwał, tak zwał, tajemniczymi dźwiękami, skrypty albo innych piekielnych wymiarów. No i dzięki temu, że Harry tam w zasadzie wszystko robi sam, jest to nagrane tak i chałupniczo, ale też z pomysłem, z bardzo mocno zaznaczonym autorskim sznytem. To jest black metal bardzo surowy, którego najlepszym przyjacielem, jeśli chodzi o produkcję, jest kompresja, ale zrobiony po fińsku. Mocno nasycony bas, sporo dumu, nie jest to tylko kod drapiący blachę od piekarnika, ale brzmieniowo jest tutaj wiele ciekawych i pomysłów, i artefaktów. Jeśli miałbym wam powiedzieć, czego możecie się spodziewać, to jest to jakieś połączenie właśnie Ride of Revenge, czyli zespołu jednego z zespołów, w którym gra autor, jak i, nie wiem, troszkę takiego vibe'u Cool the Ghoul, starego black metalu jeszcze z lat 90., momentami nawet Ildjarn, powiedzmy, niektóre nagrania, trochę mi się tutaj z tym kojarzą. Proste numery, zrobione bardzo dobrze, zrobione z natchnieniem, taka trochę czeka was sesja RPG albo sesja z muzyką do RPG. Kiedy czytacie jakąś książkę fantazy, ale właśnie grzyby z fińskiego lasu albo może jakiś tam smród demonicznej siarki sprawia, że no to już nie jest tylko fikcja, o której czytacie, ale te wszystkie cienie zaczynają się wydłużać i robi się naprawdę, naprawdę magicznie, ale niekoniecznie przyjaźnie. Bardzo polecam. Projekt na pewno wart śledzenia. Potraktujcie też tę płytę jako okazję do sprawdzenia sobie w ogóle całego dorobku Hail Conjurer, bo jest to podróż i przygoda.
I to wszystko od nas na dzisiaj.
Dziękujemy, jeśli zostaliście do końca. Mamy nadzieję, że znajdziecie jak zawsze coś dla siebie.
Więcej albumów z 2024 roku znajdziecie na playliście. Link w opisie i też z opisu możecie przychodzić na Instagram, na TikTok.
Dziękujemy też bardzo naszym patronom, którzy wspierają nas mimo naszego trochę słabszego okresu. Po prostu robienie tego kanału, jak ma się do ogarnięcia jeszcze życie, pracę, nie jest się już studentem, jest dużo, dużo trudniejsze. Niestety, tak działa życie. Mamy jednak nadzieję, że zwiększymy częstotliwość wrzucania materiałów. Dziękujemy wam bardzo za wsparcie. I hej, jeśli podobało wam się, to zostawcie nam jakiś komentarz albo podzielcie się swoimi propozycjami, jakie wasze ulubione premiery przegapiliśmy, a raczej po prostu czym chcielibyście się fajnym podzielić. Cześć!